Wczoraj wieczór z rolnictwem w Sejmie. Jak pan patrzy na ustawy przyjęte przez Wysoką Izbę?
No dziś rano piękna miesięcznica kolejna przez Warszawę maszeruje i
po krakowskim
autobusy przedmieściu. Stoją, ludzie stoją. Naprawdę nie rozumiem tego, no ale...
Ale rolnictwo.
Wracając do rolnictwa. Tak jak powiedział poseł Stefan Krajewski, o rok interwencja i działania spóźnione, bo my złożyliśmy w lipcu ubiegłego roku ustawę wprowadzającą kaucję na wóz zboża, rzepaku, kukurydzy, produktów żywnościowych z Ukrainy po to, żeby były one rzeczywiście reeksportowane, tak jak zapowiadał premier Kowalczyk wtedy, kiedy Unia Europejska znosiła cło na żywność ukraińską. Niestety wtedy z tej propozycji nie skorzystano. Dziś rząd hucznie zapowiada pomoc na poziomie 10 miliardów złotych, a więc zwalcza, że tak powiem, kryzys, który
rząd
sam
wywołał. Rząd się spóźnił, ale może teraz to będzie skuteczne. Pan się wstrzymał, żeby patrzę na głosowanie przy funduszu na przykład rolnym.
Panie redaktorze, bo fundusz rolny nie rozwiązuje problemu. To są pieniądze, które rolnicy dostaną za 2-3 lata. On jest skierowany tylko i wyłącznie dla tych, którzy nie uzyskali pieniędzy, czy stracili pieniądze w wyniku upadłości firmy.
No to
firmy.
Powinien pan być za 3 lata. Boże, pan będzie znowu ministrem rolnictwa i pieniądze będą leżały gotowe do użycia.
Panie redaktorze.
Nic tylko się cieszyć.
I w roku 2013, i w roku 2018 złożyłem stosowny projekt ustawy o Funduszu Stabilizacji w Rolnictwie. Ten projekt obejmował zarówno straty powstałe w wyniku upadłości firm, jak również straty rynkowe, gdzie w przypadku, kiedy ceny spadają o 30% w stosunku do cen z ostatnich 3 lat, rolnicy mogliby z tego funduszu, zarządzając tym funduszem, wyrównywać sobie część strat. Tutaj nie było woli, żeby to poszerzyć, natomiast jeśli komuś się wydaje, że za 50 milionów czy za 100 milionów złotych da się uratować i pomóc rolnikom, tak jak powiedziałem, za 2-3 lata, bo trzeba najpierw, żeby była decyzja sądu o upadłości firmy. Więc w tym czasie, kiedy rolnik będzie czekał na te pieniądze, już gospodarstwo po prostu zwyczajnie przestanie funkcjonować.
A tak szczerze nie wchodząc w szczegóły, pomoc bo spóźniona. Się w nich pogubimy, a jeszcze musimy wejść na koniec w szczegóły ustawy o biogazowni, więc trochę tych szczegółów dzisiaj w rozmowie będzie. Panie ministrze, panie pośle, jak pan patrzy na Roberta Tellusa, jak on się z tym kryzysem uwija? Sprawnie czy niesprawnie?
No, pan Robert Tellus nie jest, że tak powiem, z Księżyca. Pan Robert Tellus był przewodniczącym Komisji Rolnictwa.
Więc przez całą kadencję zna.
Więc problemy doskonale zna.
Ale nie o to pytam. Jak sobie radzi, panie ministrze, Robert Tellus?
No, na pewno robi dużo wiatru. Macha rękami, jest aktywny, natomiast jak będzie w rzeczywistości, trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że nie zna skali problemu, bo ciągle powtarza te mityczne 3-4 miliony ton zboża, a wiemy, że w magazynach mamy co najmniej kilkanaście milionów ton.
Ale podobno skup zboża ruszył. Rolnicy zaczęli zboże sprzedawać. To prawda,
ale przez półtora miesiąca tego całego galimatiasu skup w ogóle był zahamowany.
Ale teraz ruszył. To jest fakt.
Ale przepraszam bardzo, skup czyj? Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński ogłosił, że skup ruszy, tak jakby miał skup państwowy. Nie ma skupu państwowego w Polsce, w związku z tym
pomiędzy pośrednie, dopłaty, niedopłaty, że to spowodowało, że...
Otóż, panie redaktorze, właśnie,
to spowodowało,
właśnie te dopłaty najpierw i dyskusja o dopłatach na półtora miesiąca zahamowały w ogóle obrót zbożem i to, co miało się zadziać, że wyjedzie to zboże na Bałtyki, na statki, zostanie wyeksportowane, nie działo się.
To źle, że są dopłaty? Natomiast... Bo nie rozumiem, panie pośle. Źle czy dobrze?
Powiem panu tak. Pan Jarosław Kaczyński na słynnej konwencji rolniczej zapowiedział. Sprzedawajcie zboże, bo dostaniecie dopłaty minimum 1400 zł wyrównawcze do tony. W tej chwili wiemy, że mamy 2200 zł do hektara, co w przypadku gospodarstw wysokotowarowych to jest nie więcej jak 200 zł do tony. Cena na rynku pszenicy w tej chwili jest 800-900 zł plus 200 to jest 1100, więc do 1400 jeszcze dużo brakuje. I gdyby nie zahamowanie całego tego procesu wcześniej, to z pewnością spora część tego zboża byłaby już wywieziona. W tej chwili nie ma innego wyjścia jak interwencja w ramach Unii Europejskiej, zakupy terminowe, dużych ilości partii zboża, rzepaku, oleju, przetworów, że tak powiem, zbożowych i wywiezienie tego w regiony świata, tam gdzie jest głód, tam gdzie są potrzeby. Więc współpraca Unii Europejskiej z ONZ-em i duża pomoc humanitarna. To tylko może rozładować napięcie na polskim rynku i nadwyżki żywności, które są w tej chwili
jak rozumiem,
zgromadzone.
Nie tylko Robert Tellus, ale nawet Jarosław Kaczyński nie mają wszystkich sznurków w ręku. Tutaj musi być interwencja. konsekwencje.
Mają wszystkie sznurki w ręku.
No ale jak ONZ, jak Unia, no to nie sterują oni tym.
Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma wszystkie sznurki i proszę nie zwalniać ich z odpowiedzialności, bo mają ministra rolnictwa, mają szefa szefów prezesa Kaczyńskiego i mają także komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej.
Komisja działa kolegialnie, więc... stąd jest komisją. Panie pośle, jest Franz Timmermans, jest Dąbrowski.
Panie redaktorze, polski rząd też działa kolegialnie, stąd też pan minister Telus nic nie może, tak?
Ale tam szefem jest Jarosław Kaczyński faktycznie, a tutaj szefem jest Ursula von der Leyen i Franz Timmermans.
No ale Ursula von der Leyen kto promował? Przecież Mateusz Morawiecki to jest jego koleżanka.
A z czyjej jest partii?
Nieważne z czyjej, ale pamiętam jak sam się chwalił, że wspiera Ursula von der Leyen i że będzie ją proponował na szefową Komisji Europejskiej.
Konkluzja.
To są zasługi Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Ma
pan
dobry
poseł się
team w Brukseli.
Wstrzymał wczoraj wieczorem w Sejmie nad głosowaniem, ale ustawy nie są złe, jak rozumiem. Wstrzymał pan się, bo on jest z opozycji.
Nie, nie dlatego, że jestem z opozycji, tylko dlatego, że fundusz nie rozwiązuje problemu. Jeszcze raz podkreślam.
No tego,
on zadziała za 3 lata, no a nie
dobre.
W tej chwili.
No to jest dobra ustawa.
Ale problem jest potrzebny, rozwiązanie problemu potrzebne jest tu i teraz, bo za chwilę są żniwa. Natomiast te ustawy częściowo oczywiście załatwiają sprawy, ale częściowo. Natomiast nie rozwiązują problemu nadwyżki zbóż, bo panie redaktorze, pomagamy rolnikom i owszem, i trzeba im pomóc. Ale mamy też ogromną ilość podmiotów skupowych, które operują na obszarze jednej gminy, półtorej gminy i te podmioty nie dostają żadnej pomocy, a one płaciły rolnikom po żniwach 1500, 1600 za pszenicę, 3200 za rzepak i dzisiaj zostają z tym towarem. Sprzedają je o 50% taniej i nie dostają żadnej pomocy. I jadą na stracie. Nie są w stanie obsłużyć kredytu, który kończy im się 30 czerwca i nie mają zdolności kredytowej, żeby zaciągnąć nowy kredyt.
Ci mniejsi będą upadać po prostu.
Tak, te podmioty, które operują na rynku, będą upadać. No i obiecał nam przecież minister Telus, jak obejmował swój fotel, że ujawni listę firm, które wzbogaciły się na imporcie ukraińskim. Czekam, żeby to ujawnił. Czas najwyższy, żeby to zrobił, żeby pokazał dokładnie, ile które firmy obracały tym zbożem i jak oskubały rolników i polskich konsumentów, bo przecież konsumenci nie płacą mniej za żywność.
Pan wie kto?
A ja nie wiem, ja nie mam w tej chwili dostępu do tych danych, ale pan minister Telus ma, pan premier Kowalczyk ma, pan premier Kowalczyk powiedział, że nawet wie, ale nie ujawni, bo to jest tajemnica handlowa, to ostrzegam pana premiera Kowalczyka, że nawet w kodeksie cywilnym ważny interes społeczny jest wyższy nad tajemnicą handlową.
To jeszcze chwilę pozostańmy w tematach rolniczych. Przez cały weekend Platforma nagrała setki filmików, jak różni posłowie tej partii spożywają schabowe. Jak pan poseł patrzy na tą twitterową ofensywę rolniczą Platformę?
Cieszę się bardzo, no bo przecież tam nie brakowało posłów, którzy wspierali piątkę Kaczyńskiego likwidującą hodowlę zwierząt w Polsce, przede wszystkim hodowlę bydła i drobiu. Też jest spora grupa takich, którzy są weganami, wegetarianami i też optuje za likwidacją hodowli i produkcji rolniczej w Polsce.
I teraz na potrzeby wyborcze muszą jeść wieprzowinę.
A teraz nagle, że tak powiem, przechrzcili się, no i promują schabowego. Dobrze, cieszę się bardzo.
No to nie jest konkurencja? Czyli ta grupa neofitów schabowych nie jest zagrożeniem dla pana posła, dla PSL-u?
Panie redaktorze, życie jest codziennie konkurencją, więc ja się tej konkurencji nie obawiam.
A nie było to zabawne?
Ale to wie pan, czy w polityce wszystko jest na poważnie? Żyjemy
A ta
już
akcja
tyle
była
lat.
Na poważnie, czy na żarty, jak pan poseł myśli, ta akcja Platformy z tym schabowym?
No czemuś musiała służyć? Musi pan kogoś od nich zaprosić i zapytać. No, bo ja chciałbym zobaczyć, żeby rzeczywiście posłanka Jachira jadła schabowego. Nie przeglądałem tych tweetów, więc, czy tych filmików, więc panu nie powiem.
Ale to hipokryzja,
czy
to jest?
Czy widziałem ich, czy nie widziałem? Ja się cieszę, że przekonałem się, że schabowy jest dobry i że polski schabowy jest dobry.
No bo tam jeszcze nie tylko, że schabowy jest dobry, to jeszcze niemieckie świnie są złe. To już w ogóle straszne zmiany na Platformie.
No wie pan, z tych Niemców to widzę, że ten popis strasznie nie lubi. No.
Ale żeby Platforma walczyła z niemieckimi świniami?
Ale żeby i PiS, i Platforma, tak, to mnie zdumiewa, muszę panu powiedzieć, natomiast tak zupełnie serio.
No serio, bo to jest
nasz
poważne.
Pierwszy partner gospodarczy i ciągła walka tylko dlatego, że jedno środowisko polityczne z tego czyni, że tak powiem, swój sztandar wyborczy, drugie środowisko dołącza. No ładnie to wygląda.
A Platforma podąża za PiS-em w antyniemieckim wątpliwości w tym wypadku z walką z niemieckimi
świniami.
Panie
redaktorze, to nie jest tak, że Platforma podąża za PiS-em. PiS i Platforma nawzajem się żywią już od 2005 roku i ten konflikt, który mamy, jest często konfliktem o pietruszkę, której jeszcze nie posiedzi.
O schabowego i to jeszcze niemieckiego schabowego. Marek Zawicki gościem Poranka Wnet. No ale jeden poseł, nie wiem, czy to przez schabowe, czy przez coś innego, Bogusław Sonik odchodzi. Pan już powiedział, że go widzi w szeregach Koalicji Polskiej. Pan go widzi, czy pan go zobaczy, jak to będzie z tym Bogusławem Sonikiem?
Nie, ja nie powiedziałem, ja tylko powiedziałem, że
ma podobne poglądy.
Oceniam tego polityka pozytywnie, że jego zasługi także w walce o wolność i odzyskanie tej niepodległości były znaczące, że jego poglądy są poglądami, które są zbieżne także z moimi, jeśli chodzi o patriotyzm, konserwatyzm, więc tu nie widzę problemu, żeby akurat można było się z nim dogadać. Natomiast czy on będzie miał ochotę kandydować z list Komitetu Wyborczego PSL Polska 2050, tego nie wiem.
A gdyby miał?
To ja jestem otwarty na to, natomiast no nie ja o tym decyduję. My mamy kolegialne podejmowanie decyzji i to jest Rada Naczelna, to są zarządy wojewódzkie PSL. My, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, listę kandydatów PSL-u w wyborach parlamentarnych mamy już kompletną.
Na Mazowszu jest kompletna?
Oczywiście. Myśmy już ją przedstawili jako zarząd wojewódzki co najmniej miesiąc temu.
No dobrze, no ale to trzeba jeszcze będzie z Hołownią się dogadać.
Nie, no i teraz oczywiście w zależności od tego, gdzie Hołownia będzie stawiał swoich ludzi, będzie miał kandydatów, tam będziemy oczywiście ustępować i będą zdejmowani nasi ludzie.
A na tych listach jest pan poseł?
Jestem.
Znalazł, udało się trafić na listę.
Udało się
na
trafić,
jedynce?
Tak. Nie wiem, no to jeszcze mniej, no jeszcze mniej żeśmy nie oznaczali. Mniej żeśmy nie oznaczali, natomiast...
To co to za lista? To
jest lista.
To ja mogę wam taką listę.
Lista kandydatów, natomiast panie redaktorze, ja wiem, że dla mediów jest to fajna
miejsce.
Sprawa.
Nie dla
jest
mediów,
to fajna
dla was.
Nie, dla miejsce. Was jest to... Jest
nie
to,
dla was, dla was.
Nie, panie redaktorze, dla was jest to fajna sprawa, bo zawsze można zapytać tego drugiego, dlaczego nie jest pierwszy.
To prawda, ale też ten pierwszy ma pewność, że będzie, prawie pewność, że będzie poseł, a ten drugi
to
nie ma.
Nie, tu akurat się pan myli, bo ja już
bo pan kiedyś
wiele razy
tak
i z dziewiątego byłem posłem, i z drugiego byłem posłem, więc to nie jest tak, że tylko z pierwszego się jest posłem.
No dobrze, a skoro wy macie już na Mazowszu ustalone listy, czy kandydatów na listy, to co, Hołownia też ma, czy jeszcze nie ma? Co tam jest?
Tego nie wiem, ja nie jestem w Hołowni, trzeba
ja wiem o tym.
Więc ale... rozmowy prowadzi głównie z naszej strony Piotr Zgorzelski, prezes Kosiniak-Kamysz, więc jeśli przyjdzie czas na już układanie list, to pewnie o tym poinformuję.
Ale macie swoje listy, a Waldemar Pawlak na Mazowszu jest na liście, czy go nie ma?
Jest w liście, na liście kandydatów.
Do Sejmu?
Jest na liście kandydatów, to jest wspólna lista i do Sejmu, i do Senatu.
Do Senatu pójdzie.
Nie wiem tego jeszcze.
A ma ochotę do Sejmu?
Ma prawo zdecydować o tym, jest przewodniczącym Rady Naczelnej, jest doświadczonym politykiem, więc to raczej on będzie decydował o tym, gdzie będzie kandydował, a nie tylko i wyłącznie gremia polityczne.
Biedny marszałek Zgorzelski musiał się posunąć.
No i widzi pan, i zaczynamy o tym dyskutować. Dlaczego drugi nie jest pierwszym, a trzeci nie jest czwartym?
Sól polityki parlamentarnej, Marek Sawicki gościem Poranka Wnet. No dobrze, skoro tego Hołownie się nam zgadało, panie pośle, jak tam ta współpraca, bo sondażowo to nieźle, 15-14%, całkiem.
Panie redaktorze,
a od wewnątrz jak
ja
to wygląda?
Wielokrotnie mówiłem o tym nawet w ubiegłym roku, nie wiem czy nie u pana w stacji, że to porozumienie mogło być zawarte już w marcu 2022 roku. Wtedy ten projekt z pewnością dzisiaj mógłby być projektem wiodącym i liderem sondaży partyjnych. Natomiast musimy jeszcze popracować rzeczywiście aktywniej, żeby wypromować i listę spraw, wspólną listę spraw, które żeśmy ogłosili, ale także poszerzać ją o kolejne elementy.
No dobrze, a jak to idzie? Jak w ogóle współpraca, jak pan się czuje z tym partnerem? Spotykacie się w ogóle, rozmawiacie? Jak to wygląda?
Panie redaktorze,
jest sympatycznie, nie sympatycznie?
Przecież ogłosiliśmy, że robimy, że budujemy koalicję wyborczą, a nie wspólny komitet wyborczy, więc nie ma takiej potrzeby, żebyście się na co dzień spotykali i tylko ze sobą rozmawiali. To nie jest małżeństwo. Każdy pracuje ze swoim elektoratem.
To co to jest? To nie jest konkubina? To co to jest?
To jest koalicja.
To jest koalicja.
To jest koalicja.
To dalej, to bliżej małżeństwa, czy bliżej konkubinatu? Gdzie to
powiem
jest?
Panu szczerze, że nie zna się na tym.
Na kolizjach pan się nie zna?
Nie, na konkubinacie, na konkubinacie.
Dobrze, to pan minister, to tak, to przyznajmy, że się nie zna, ale na koalicjach. Łatwiejsza koalicja, trudniejsza koalicja, jaka? Pan 9 kadencji w Sejmie, to pan już wszystko widział. Jaka to jest koalicja?
Panie redaktorze, to jest początek koalicji. Na ocenę przyjdzie czas zarówno w okresie intensywnej kampanii wyborczej, jak i tuż po wyborach, czy w trakcie funkcjonowania w kolejnej kadencji w parlamencie.
A tam się jeszcze może zamieszać? Czy nagle Hołowni się odwiedzi i pójdzie do Tuska?
Panie redaktorze,
coś tam, czy już jest droga zamknięta, idziecie razem i koniec?
Polityka to dynamika i wiemy o tym, że różne rzeczy mogą się dziać.
Czyli to nie jest jeszcze pewne. Jak by pan obstawiał? 90%, że idzie razem, ale 10 jeszcze wątpliwości się może zamieszać.
Muszę panu się przyznać, że
słucham.
Tak, dwie rzeczy są pewne. Podatki i śmierć.
To wyświechtany slogan. A szczerze, jeszcze boicie się, że tam fiknie wam, przepraszam, koziołka politycznego pan Szymon Hołownia, czy już jesteście pewni, że
nie
zapią?
Sądzę, no jeśli ogłosili to z Kosiniakiem Kamyszem, to obu traktuję jako polityków poważnych i wydaje mi się, że wiedzą, co robią.
A jak tam z paktem senackim? Tu sobie napisałem pytanie. Pakt senacki. Co tam w pakcie senackim?
To trzeba z Gorzelskiego zapytać. Ja nie uczestniczę w tych rozmowach, więc nic się pan ode mnie nie dowie.
Ale coś wolno. Idą 10 maja i żadnych miejsc, żadnych tych. Cisza, spokój.
No i właśnie znów to samo, o czym mówiliśmy wcześniej. Uważam, że jeśli chodzi o miejsca i osoby i nazwiska, to powinno być ogłoszone wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi termin wyborów.
A jak będzie za ten tydzień, czyli pewnie gdzieś tam czerwiec.
Czerwiec, a może i lipiec, ma pan rację.
Będą kandydaci do Senatu, a Konfederacja nie namiesza wam. Już żeście się umościli w Senacie, już marszałka pewnie w myślach wybraliście, a tu Konfederacja ciach, prak, wystawi 100 kandydatów i wszystko wam zepsuje.
No i niech próbują. Niech próbują, no panie redaktorze.
Ale nie jest to zagrożenie. To może poszerzyć pakt senacki o Konfederację.
No ale Konfederacja jakoś nie kwapi się do środowiska demokratycznego. Ona raczej zamyka się w sobie, bo no. Nawet nie widzę, żeby była bardziej otwarta na tak zwaną suwerenną Polskę. Więc...
No oni nie są tak elastyczni jak wie, żeby z Zandbergiem jedną koalicję budować do Senatu. Oni mają swoje wartości może. I to twarde i w nie wierzą, i dlatego nie chcą z Zandbergiem razem, a pan poseł chce.
I niech panie redaktorze pozostaną przy tych wartościach, nie przeszkadzajmy im.
Będą to można naprawdę namieszać, ale nie ma obawy szczerze, że nie będzie powtórki z roku 19, czy prosty podział.
Otóż panie redaktorze, jeśli pewne środowiska medialne i polityczne będą, że tak powiem, co 2-3 miesiące zawracać kijem Wisłę w kierunku jednego antypisu na opozycji demokratycznej, to z pewnością wybudują opozycję Konfederacji.
Czytam czasami gazetę wyborczą, zdarza mi się wczoraj taką lekturę odbyłem, a tam tekst Jacka Kozłowskiego, czyli skarbnika Szymona Hołowni, który napisał tak. Paradoksalnie Tusk, odwołując się do przeciwnego zestawu politycznych wartości, ujawnia, bardziej upodabnia się do rywala, nie jest już ujmującym i umiejącym porywać za sobą politykiem, który tworzy poszczególne skrzydła, ale staje się twardym, bezwzględnym graczem, podobnie jak Jarosław Kaczyński. Tusk stał się drugim Kaczyńskim.
Ja już wcześniej powiedziałem, że te dwa środowiska polityczne nawzajem się sobą żywią i Tusk i Kaczyński stosują te same metody, więc tu akurat Kozłowski nie odkrywa Himalajów, natomiast Kozłowski długo pracował razem z Tuskiem. Był przecież
pan też był w rządzie, co bardzo lubię wypominać.
Być w rządzie, panie redaktorze, a być w partii to jest zupełnie co innego.
Do studia wróciła Magdalena Honiuk i daje nam znaki, że mamy kończyć,
tak,
ale to
znaki,
jeszcze
znaki, już
o Niemcy już muszę zapytać.
Ostatnie.
Niemcy, bo skoro było o tych niemieckich świniach, to jeszcze o niemieckim kanclerzu porozmawiajmy. Wczoraj Olaf Scholz zażądał, że zgodzi się na przyjęcie Ukrainy i innych państw do Unii Europejskiej pod warunkiem, że zgodzimy się na odejście od jednomyślności w Radzie Europejskiej.
No,
zgodzi się pan poseł?
Panie redaktorze, ja się nie zgodzę, ale Mateusz Morawiecki się zgodził, bo Mateusz Morawiecki zgodził się na federalizację fiskalną Unii Europejskiej. To jest faktem. Wspólne podatki, współodpowiedzialność za płacenie długu, wspólne kredyty.
Pytam cię, jak będziecie rządzić.
Ja się nie zgodzę.
A dlaczego? Przecież to demokratyczne będzie. Po co zasada weta? Większość powinna decydować.
Pan się nie zgodzi.
Otóż pani redaktor, jeśli wierzyć tak zwanej suwerennej Polsce, która zgodziła się na wszystkie pomysły federalizacyjne Mateusza Morawieckiego i je zaakceptowała, dzisiaj ogłasza się suwerenno, to ja powiem tak. Europa ojczyzn nie polega na większościowym głosowaniu.
Nie, Marek Sawicki się nie zgodzi, ale czy Kosiniak-Kamysz się nie zgodzi? Nie, jeszcze nie zamykamy.
To proszę zaprosić Kosiniaka-Kamysza i zapytać.
A próbuję wiemy, nie jest tak. To pan prezes nie jest taki otwarty jak pan minister. Musi pan minister świadczyć za prezesa. To proszę wziąć tą zbroję.
Przekażę prezesowi, że jest zapraszany do Radia Wnet.
Ale różnicie się? Nie różnicie w tej sprawie.
Nie, nie różnimy się.
Czyli PSL, jeżeli będzie w rządzie, nie zgodzi się.
Uważamy, że...
Bo to jest bardzo ważne pytanie, które pozorom, najważniejsze.
Uważamy, że Unia Europejska powinna pozostać Europą ojczyzn, a nie federacją. To jest raz. I dwa, uważamy, że urzędnicy w Unii Europejskiej mają za dużo do powiedzenia.
A jak Tusk wam
politycy
powie...
ulegają tym urzędnikom.
A jak Tusk ulegnie Niemcom nie po raz pierwszy zresztą i powie, zgodzimy się, to wyjdziecie z takiego rządu, że będzie w nim tkwić.
Panie redaktorze, ja bym bardzo pana prosił, pan mnie ciągle próbuje zlepić z panem Tuskiem, więc niech pan zaprosi pana Tuska, pana Kaczyńskiego i z nimi porozmawia. Ja naprawdę nie czuję się odpowiedzialny, nie jestem rzecznikiem pana Tuska.
Ale
nie biorę od niego pieniędzy za reklamę, za promocję.
Rząd,
panie redaktorze, nie biorę pieniędzy za promocję Donalda Tuska, w związku z tym proszę mnie o niego nie
pytać. Ale chcecie robić wspólny rząd po wyborach?
Chcemy robić wspólny rząd z partiami demokratycznymi po wyborach.
Donald
czy to
Tusk
będzie
jest demokratą?
To nie wiem.
Donald Tusk jest demokratą?
Wydaje mi się, że jest.
No to będzie w waszym rządzie i powie, idziemy za Niemcami, rezygnujemy z jednomyślności. I co zrobi PSL?
Ja
powie?
Muszę tutaj jednak
bo
chyba...
go znam trochę, obserwuję.
Ja muszę tutaj jednak zastopować.
Ja panu powiem, że jednak mimo wszystko właśnie może już skończmy tę rozmowę, bo śpieszę się na miesięcznicę.
Powiedział
tak,
Marek,
dzisiaj 10 maja, więc tak, kolejna
warto
miesięcznica.
Warto wspomnieć senatora Zająca na przykład, to był bardzo ważny
katastrofy.
Polityk. Kończymy.
Wiesław Woda.
Wiesław Woda chociażby. Marek Sawicki jest, działa, wystartuje z listy PSL-u na Mazowszu. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Na Podlasie w województwie mazowieckim.
O, i to się zgadza. Magdalena Ochoniuk przejmuje ster.
To Podlasie to jest ciekawe, panie pośle, prawda? Jest w kilku województwach.
W trzech, bo tak. To jest bardzo duży region.
Dziękujemy bardzo. Marek Sawicki był gościem Poranka Wnet, 8:36. Za kilka chwil opowiemy państwu, co się dzieje w